Cześć, witajcie w podcaście Reorient, kultura i nauka. Nazywam się Ewa Górska i w tym podcaście, razem z moimi gośćmi, opowiadam o zjawiskach społecznych, zwyczajach kulturowych i wierzeniach w różnych zakątkach świata, które są mało znane w Polsce, a którymi my zajmujemy się naukowo. Więcej informacji o nas i tematach tu poruszanych możecie znaleźć w opisie odcinka na Facebooku, Instagramie i stronie reorient.pl. Dawno, dawno temu, gdzieś na szlakach mirry i kadzidła, pomiędzy piaskami pustyń i ruchliwymi targami w miastach, według naszych rachunków około 640 lat po Chrystusie, żył kalif Omar ibn al-Khattab. Zwany był drugim kalifem sprawiedliwym i ten przydomek oznaczał, że był drugą osobą, która po śmierci proroka Muhammada objęła namiestnictwo nad społecznością muzułmańską. Pewnego dnia przed oblicze kalifa Omara przyprowadzono kobietę, która owdowiała kilka lat wcześniej. Wzięła ona kolejny ślub, jednak już w 6 miesięcy po tym ślubie urodziła zdrowe i duże dziecko. Nie wyglądało na wcześniaka. Kobieta ta została więc posądzona o utrzymywanie relacji seksualnych poza małżeństwem, a cudzołóstwo stanowiło bardzo poważny zarzut w islamie już wtedy, choć akurat należy domniemywać, że w tym czasie, może dekadę po śmierci Mahometa, regulacje prawne dotyczące tego przewinienia nie były jeszcze konkretnie wypracowane. Koran istniał wtedy jako wersety zapamiętywane i powtarzane przez osoby bliskie prorokowi, a historie z życia proroka, czyli hadisy w przyszłości składające się na sunnę, to były po prostu świeże wspomnienia o tym, co prorok mówił i robił. Kalif wiedział, że oskarżenie o cudzołóstwo jest bardzo poważne, ale nie do końca wiedział, jak ma rozstrzygnąć tę sprawę. Zdecydował się więc zawezwać akuszerkę, niejako powiedzmy biegłą. A ta zeznała, że jest to przypadek tak zwanego śpiącego dziecka czy śpiącego płodu. Według akuszerki oskarżona była więc w ciąży z pierwszym mężem w momencie jego śmierci, a żal po jego stracie spowodował, że rozwój ciąży się zatrzymał i płód pozostał w hibernacji. Dopiero ponowne zamążpójście miesiące później i współżycie z drugim mężem obudziły dziecko i pozwoliły mu przyjść na świat. Kalif Omar uznał to wyjaśnienie i orzekł, że dziecko jest legalnym potomkiem pierwszego męża kobiety, mimo że ten już od kilku lat nie żył. Można domniemywać, że przekaz o kalifie Omarze to tylko legenda. Natomiast, no właśnie, sęk leży w tym, że legendarne jest tu rozstrzygnięcie samego kalifa albo to, że to kalif tak rozstrzygnął, a nie koncepcja uśpionego płodu. Ta bowiem była bardzo żywa, zwłaszcza w Magrebie, czyli w Afryce Północnej, wśród muzułmanów, ale także lokalnych Żydów i wyznawców innych religii. I była żywa nie tylko prawdopodobnie już w pierwszych wiekach islamu, ale także później, a nawet teraz. Według tej idei uśpionego płodu czy uśpionego dziecka, doświadczenie traumy przez ciężarną, jakiś szok rzucony przez kogoś urok, może zatrzymać rozwój płodu, który zapada w hibernację. Kobiety wierzące w tą ideę zakładały na przykład, że jeśli w kilka miesięcy po zajściu w ciążę wystąpi silne krwawienie, niekoniecznie oznacza ono poronienie, ale właśnie moment przejścia płodu w stan uśpienia. Według tych wierzeń ta hibernacja może utrzymywać się nawet kilka lat, a wybudzenie następuje przez zastosowanie magicznych rytuałów, na przykład zapisanie odpowiednich wersów, zwłaszcza religijnych, na papierze i na przykład rozpuszczenia ich potem w wodzie, przez zastosowanie odpowiednich ziół, modlitwy, czy przez doznanie innej traumy, innego szoku lub przez kolejny stosunek seksualny. Ta idea hibernacji ciąży była i jest stosowana zwłaszcza w jednej ze wspomnianych przeze mnie już w odcinku pierwszym szkół prawnych w prawie muzułmańskim, czyli w szkole malikickiej, która jest właśnie bardzo popularna zwłaszcza w krajach Magrebu. W tej szkole prawnej ta wiara w uśpienie płodu została włączona nawet w kanon myśli prawnej, zwłaszcza że według legend sam Malik ibn Anas, któremu przypisuje się zapoczątkowanie właśnie tej szkoły, który żył w VIII wieku, miał spać w łonie matki około 3 lat. Malikici w swojej doktrynie wypracowali więc przekonanie, że płód może być uśpiony nawet 5 lat. Hanafici, czyli szkoła, która ma obecnie największy zasięg w islamie, znaleźli na to hadis, który był przypisywany Aiszy, żonie proroka, która miała powiedzieć, że dziecko nie spoczywa w łonie matki dłużej niż 2 lata. W pozostałych 2 szkołach sunnizmu pojawiały się terminy od 2 do 4 lat. Oczywiście przekonanie o możliwości spania czy hibernacji płodu stoi w sprzeczności ze współczesną medycyną, zresztą tą bardziej tradycyjną również. I tutaj może zrobię tą dygresję i przejdę na chwilę do historii medycyny w islamie. Już w Koranie i historiach z życia proroka, hadisach, pojawiają się wersety dotyczące higieny, zdrowia, choroby, zalecenia sposobów leczenia. I są tam odniesienia i opisy chorób takich jak trąd, zapalenie opłucnej, do właśnie stosowanych leków na różne choroby. I znajduje się tam też opis rozwoju zarodka, a później płodu w łonie matki, natomiast bez konkretnego określenia trwania każdego ze stadiów rozwoju. Więcej na ten temat możecie usłyszeć też w odcinku 1 tego podcastu dotyczącym aborcji w islamie. Tam, gdzie omawiam kwestie różnic dotyczących tego, kiedy Bóg tchnie duszę w zarodek czy płód. Cały ten kanon różnych zapisów z Koranu i historii z życia proroka dotyczących właśnie zdrowia i choroby określa się jako tak zwaną medycynę prorocką, At-Tib Ad-Nabawi. No ale po podbojach w pierwszych dekadach i wiekach islamu, muzułmanie, zwłaszcza władcy, byli bardzo zainteresowani inwestycjami w wiedzę i rozwojem nauki. Także i wcześniej, ale zwłaszcza właśnie po rozszerzeniu terenów leżących pod władzą muzułmanów, naukowcy muzułmańscy badali właściwości ziół i substancji naturalnych, co w powiązaniu z jednoczesnym szybkim rozwojem badań chemicznych i fizyki pozwoliło na rozwój właśnie farmakologii. Władcy muzułmańscy jednocześnie zlecali tłumaczenia prac naukowych spoza świata arabskiego czy muzułmańskiego, dzięki czemu medycyna w islamie korzystała z osiągnięć hellenistycznych, chrześcijańskich, chińskich, perskich czy ajurwedyjskich. No i ten rozwój w ogóle wiedzy, ale też właśnie wiedzy medycznej, rozkwitł szczególnie na początku średniowiecza. Zwłaszcza w drugiej połowie IX i na początku X wieku muzułmanie mieli ogromne osiągnięcia w tych dziedzinach. Wówczas zaczęto rozwijać medycynę też bardziej instytucjonalnie. No i właśnie, na przykład pierwsze szpitale zostały założone właśnie przez władców muzułmańskich. I między IX i X wiekiem w samym tylko Bagdadzie wybudowano 5 szpitali. To z kolei ułatwiło lekarzom i naukowcom muzułmańskim prowadzenie empirycznych badań, w tym rozwijanie diagnostyki czy medycyny klinicznej. Żeby dać wam perspektywę, kiedy w świecie muzułmańskim w X wieku szpitale publiczne, w których opłacani przez władze specjaliści leczyli pacjentów, prowadzili badania kliniczne i pisali encyklopedie, wyrastały już trochę jak grzyby po deszczu, to w Polsce wiemy, że Kraków był dość ważnym miastem handlowym, bo wspomniał o nim żydowski lub muzułmański, trochę nie wiadomo, kronikarz z muzułmańskiej Andaluzji, czyli Abraham ben Jakob, a poza tym Mieszko I przyjmował chrzest w 966 roku. No i niektórzy z uczonych muzułmańskich średniowiecznych tego okresu prowadzili badania zresztą na tyle przełomowe, że wpisali się w historię światowej medycyny. Jeśli słyszeliście kiedyś o Razesie, to był to Abu Bakr ar-Razi, który zmarł w 925 roku, który właśnie pod koniec IX, na początku X wieku prowadził duże systematyczne obserwacje kliniczne i stworzył kanon metodologiczny dla badań medycznych. Niesamowicie ważny był też Abul Qasis, czyli Abu al-Qasim az-Zahrawi, który był autorem encyklopedii medycznej w 30 tomach. Pochodził z Kordoby, zmarł w 1013 roku. No i w tej encyklopedii medycznej zawarł m.in. opisy procedur i narzędzi chirurgicznych, pierwsze opisy hemofilii, pierwsze opisy ciąży pozamacicznej, reimplantacji zębów i różnych innych chorób, metod leczenia. Możecie też kojarzyć Avicennę, czyli Ibn Sinę, który zmarł w 1037 roku. Żył w tym samym czasie co Abul Qasis, ale na drugim końcu świata muzułmańskiego w Persji. No i on stworzył kolejny kanon medycyny, Al-Kanun Fit-Tib, a poza tym spłodził jeszcze około 450 innych traktatów i ksiąg w ramach różnych nauk. No ale do czego zmierzam? No, chodzi o to, że nawet przed przyspieszeniem rozwoju medycyny w świecie muzułmańskim na początku średniowiecza, czyli nawet w czasach kalifa Umara w VII wieku naszej ery, raczej na pewno wiedziano, ile trwa prawidłowa ciąża, aczkolwiek no oczywiście nie wiemy do końca, w co wtedy wierzono. Zresztą w legendzie o kalifie samo oskarżenie kobiety o współżycie poza małżeństwem, ponieważ urodziła donoszone dziecko po 6 miesiącach od ślubu, świadczy o tym, że doskonale wiedziano, ile trwa ciąża i że coś tu się nie zgadza. No i kiedy później wykształcały się te szkoły prawne w islamie, między innymi ta malikicka, czyli między 8 a 10, 11 wiekiem, w świecie muzułmańskim, no właśnie, pojawiały się szpitale, pisano największe i najważniejsze traktaty medyczne, generalnie rozwijano wiedzę naukową w różnych dziedzinach, ale też w medycynie. No i w tych wszystkich dziełach również pojawiały się opisy ciąży, a także różnych patologii ciąży. Natomiast ta idea hibernacji płodu mimo to weszła w kanon stosowania w szkołach prawnych i była przywoływana w sądach muzułmańskich. I w tamtych czasach, no i właśnie, nawet obecnie. Nie tak dawno temu, bo w 2002 roku, na północy pewnego afrykańskiego kraju, Nigerii, mieszkała pewna około 30-letnia niepiśmienna kobieta, Amina. Amina była wtedy rozwódką od blisko roku, no ale właśnie była w ciąży i teraz rodziła dziecko. Pech chciał, że niecałe 3 lata wcześniej w tym stanie, w którym Amina mieszkała, rozszerzono zakres spraw regulowanych przez prawo muzułmańskie. Z tych tylko dotyczących kwestii rodzinnych, spadkowych i podobnych kwestii tak zwanego statusu osobowego czy osobistego, rozszerzono zakres działania tego prawa również na prawo karne. Stan, w którym mieszkała Amina, był jednym z 12 na 36 stanów Nigerii, w których właśnie rozszerzono prawo muzułmańskie. No i wprowadzone sądownictwo szariackie było nie dość, że oparte na konserwatywnej szkole prawa malikickiego, to jeszcze na bardzo fundamentalistycznych interpretacjach. I pewnego dnia Aminę wezwano do sądu i zapytano o jej rozwód i o dziecko. Wkrótce okazało się, że została oskarżona o cudzołóstwo i nieślubną ciążę. Funkcjonujący od kilku lat muzułmański sąd stanowy nie przyjął żadnych argumentów obrony, uznał Aminę za winną i skazał ją na śmierć na podstawie właśnie tego, że rozwiodła się prawie rok wcześniej, a urodziła dziecko dopiero teraz. Prawniczka Aminy miała jednak pomysł. Sama nie była specjalistką od prawa muzułmańskiego, raczej praktyczką w świeckich sądach nigeryjskich, ale coraz częściej zajmowała się sprawami podobnymi do tej Aminy, na ogół w ramach po prostu działalności w imię praw człowieka, no i coraz lepiej orientowała się w przepisach i interpretacjach malikickiej szkoły prawa muzułmańskiego. Dlatego prawniczka Aminy, składając apelację do szariackiego sądu apelacyjnego, przyjęła trochę inną linię argumentacji niż w pierwszej instancji w sądzie, linię odwołującą się do prawa muzułmańskiego. Powołała się więc w apelacji na 3 argumenty. Jeden akurat nie odwoływał się do końca do prawa muzułmańskiego, był techniczny, że w momencie zajścia w ciążę przez Aminę nie obowiązywało w stanie jeszcze muzułmańskie prawo karne. Drugi i trzeci argument były już stricte z prawa muzułmańskiego. Drugi był właśnie taki, że jej płód był zahibernowany przez kilka miesięcy i ta ciąża nie była skutkiem stosunków pozamałżeńskich, ale ciąży poczętej w czasie małżeństwa, które zakończyło się rozwodem właśnie te niecałe 12 miesięcy przed narodzinami dziecka i potem pozostał jeszcze przez kilka miesięcy uśpiony. Trzeci argument odnosił się do podstawowych fundamentów prawa muzułmańskiego, czyli sprawiedliwości i ochrony godności ludzkiej. Prawniczka podnosiła więc, że wyrok ten pod wieloma względami jest niesprawiedliwy dla Aminy i będzie miał bardzo negatywne konsekwencje dla niej na pewno, ale także dla dziecka. I te argumenty, w tym ten o hibernacji płodu, podniesiony dokładnie na podstawie pism szkoły malikickiej, te argumenty przekonały sąd apelacyjny, który przychylił się do nich i w 2004 roku uchylił wyrok pierwszej instancji, uniewinniając Aminę. Teraz tak, przywołanie idei uśpionego czy zahibernowanego płodu w XXI wieku wydaje się trochę karkołomne, trochę może kruczkiem prawnym, ale nie jest wcale aż takim ewenementem. Taki case był opisywany w badaniach naukowych na przykład w Libii, gdzie w 1985 roku oskarżona o cudzołóstwo kobieta podnosiła na swoją obronę w sądzie, że jej ciąża także była przez dłuższy okres uśpiona i w sumie wynosiła 32 miesiące. To nie był jedyny przypadek taki w Libii i podobne sprawy sądowe pojawiały się w wielu państwach. W ogóle ta idea jest kojarzona najbardziej z Marokiem, ale może też dlatego, że była tam dość szeroko opisywana w czasach okupacji kolonialnej Maroka przez Francję. W każdym razie ze względu na pojawianie się takich argumentów w sądach, w niektórych państwach muzułmańskich zaczęto w XX wieku regulować okres maksymalnego możliwego trwania ciąży w przepisach prawnych, na ogół uznając, że maksymalnie ciąża może trwać około roku. I tak na przykład artykuł 154 obowiązującego prawa marokańskiego Mudawana stanowi, że dziecko urodzone po 6 miesiącach od ślubu jest uznawane za dziecko obecnego męża kobiety, a w wypadku separacji małżonków czy rozwodu dziecko urodzone do 1 roku po separacji z mężem jest uważane za spłodzone właśnie przez niego. Co ciekawe, w niektórych z tych państw muzułmańskich, w których w ogóle wprowadzono takie ograniczenia, na przykład okresu trwania ciąży do 1 roku, pojawiały się duże konflikty między osobami wierzącymi, albo właśnie tymi, którym na rękę jest istnienie czy dopuszczenie stosowania koncepcji uśpionego płodu, a prawnikami, czy sędziami, czy władzami państwowymi, które chciały pewne kwestie jednak uregulować i to bardziej zgodnie z wiedzą medyczną. O co więc w tym wszystkim chodzi? Tak, mamy tu legendę o kalifie Omarze z połowy VII wieku naszej ery. Mamy w zasadzie kolejną legendę o założycielu szkoły prawnej malikickiej, żyjącym w VIII wieku. Średniowieczne dyskusje w szkołach prawnych dotyczące tego okresu możliwej hibernacji płodu, choć jednocześnie dokładnie w tych samych centrach naukowych, często nawet lekarze, którzy też byli jurystami i rozwijali prawo muzułmańskie, prowadzili zaawansowane badania medyczne, też ginekologiczne i położnicze i opisywali i patologię, i trwanie prawidłowej ciąży. Ale nadal mamy wieki stosowania tej koncepcji, w tym argumenty podnoszone w sądach obecnie, w świecie jednak racjonalizmu i nauki, kiedy sądy nie tylko świeckie, ale także muzułmańskie starają się opierać na faktach i szanują w tym naukę. W ogóle w samym islamie i prawie muzułmańskim przywiązuje się naprawdę ogromną wagę do wiedzy naukowej i medycznej i pojawiające się nowe odkrycia medyczne mogą zmieniać tradycyjne definicje w prawie muzułmańskim i prowadzić do reinterpretacji tego prawa. Takim przykładem z mojej działki, którą się zajmuję, jest na przykład kwestia śmierci mózgowej. Mimo że w islamie i prawie muzułmańskim inaczej definiowano śmierć, związano ją z kwestiami krążenia krwi i oddechem, to jednak rozwój wiedzy medycznej, rozwój nauki dotyczący właśnie śmierci mózgowej spowodował zmiany w prawie muzułmańskim po prostu. W ogóle w islamie zresztą jest tak, że nie ma czegoś takiego jak spór między wiedzą naukową a kwestiami religijnymi, ponieważ zakłada się, że część wiedzy dostępna człowiekowi jest albo częścią wiedzy boskiej, albo tym, co Bóg zezwala człowiekowi odkrywać. W każdym razie na pewno nie ma takiej możliwości, że człowiek odkrywa jakieś prawidła natury wbrew woli Boga, albo że w ogóle może dokonać jakichkolwiek odkryć naukowych bez tej woli Boga. Natomiast kwestia uśpionego płodu czy hibernacji ciąży stoi w sprzeczności z wiedzą medyczną i stała w sprzeczności z wiedzą medyczną przez ostatnie wieki, a jednak sędziowie muzułmańscy wydawali się to dopuszczać, czy wydają się nadal to dopuszczać. Właśnie, ta idea hibernacji płodu prawdopodobnie miała i ma kilka fundamentów. Jeśli chodzi o źródła tego wierzenia, to sama idea śpiącego dziecka czy śpiącego płodu prawdopodobnie była wierzeniem jeszcze z czasów pogańskich, używanym w kulturze plemiennej, czy to plemion arabskich, czy plemion zamieszkujących północną Afrykę, żeby de facto przypisywać dzieci nieślubne do jakichś struktur plemienno-klanowych czy rodzinnych, a więc bardzo nieładnie mówiąc, żeby nie było takich niezaopiekowanych, bezpańskich dzieci. Do tego dochodzą silne przekonania społeczne i w każdej kulturze są różne przesądy, które niekoniecznie są racjonalne. Z zapisów na przykład z czasów kolonialnej okupacji Maroka czy Algierii wynika, że kobiety marokańskie czy algierskie naprawdę święcie wierzyły, że uśpienie płodu jest możliwe. No i zapewne nadal są osoby, które są o tym przekonane. Z punktu widzenia prawa muzułmańskiego, no to trochę tak kulturowo-społecznie kwestie włączenia tych wierzeń w prawo muzułmańskie wbrew nawet prawdopodobnie ówczesnej wiedzy medycznej można wyjaśniać tym, że w ogóle islam i prawo muzułmańskie po prostu włączało w swój zakres dużo silnie zakorzenionych lokalnych wierzeń ludowych, częściowo żeby przekonywać społeczność lokalną do przyjmowania tej nowej wiary, no a częściowo dlatego, że wiele osób rozwijających prawo muzułmańskie z danych kultur pochodziło, no i te przekonania czy te wierzenia ludowe po prostu wyssało z mlekiem matki, tak? Różne przekonania dotyczące rytuałów magicznych, czy właśnie no, takie jak ta hibernacja płodu. Na to można też nałożyć nadbudowę religijną. Wiara, że płód może zostać uśpiony w łonie matki na kilka lat, uzasadniana jest tym, że Bóg może wszystko. No i w sumie bardzo trudno jest z tym dyskutować, jeśli ktoś jest wierzący. Ale to, do czego zmierzam, to to, że te powyższe wytłumaczenia mają też prawny aspekt pragmatyczny. Jak już mówiłam w pierwszym i drugim odcinku tego podcastu, w islamie bardzo ważna jest przynależność dziecka do rodziny, ustalana według właśnie pokrewieństwa biologicznego. Uważa się nawet niekiedy, że przynależność do rodziny jest prawem tego dziecka. Jak już też wspominałam bodajże w odcinku drugim o in vitro, tak naprawdę chodzi w dużej mierze o przynależność każdej osoby właśnie do struktur klanowo-plemiennych, ale także, a może nawet przede wszystkim, o jasność dziedziczenia, czyli po prostu ochronę majątku i dziedziczenia w ramach konkretnych rodzin. No i znów o to, żeby każdy członek społeczności w jakiś sposób znał swoje miejsce w tych strukturach krewniaczych, bo społeczeństwa arabsko-muzułmańskie tradycyjnie były jednak plemienne. No i po drugie, cudzołóstwo jest w islamie surowo zabronione. Faktycznie w koranicznym prawie karnym było karane nawet ukamieniowaniem, co w czasach wprowadzania takich regulacji czy takich norm prawnych nie było takie nadzwyczajne. Podobne kary za cudzołóstwo były często przewidziane w innych systemach prawnych okolicznych, z których zresztą możliwe, że to przeniknęło do islamu. No a obecnie tak surowe kary w sensie dosłownym są stosowane tylko w miejscach bardzo, ale to bardzo fundamentalistycznie traktujących prawo religijne. No ale nawet jeśli nie grozi samotnej matce tak surowa kara, to relacje pozamałżeńskie są choćby z punktu widzenia społecznego bardzo źle widziane. No i ostracyzm społeczny może spotkać i samotną matkę, czy kobietę, której udowodniono cudzołóstwo, czy relacje seksualne pozamałżeńskie. No ale także bardzo często jej dziecko będzie płaciło karę za to, co się wydarzyło. No i właśnie o to trochę tu chodzi, a może o to najbardziej tu chodzi. Ludowa wiara w uśpienie zarodka tak naprawdę chroni kobiety i ich dzieci. Czy to wieki temu plemiona pustynne, obejmujące w patriarchalnych strukturach opieką samotną matkę i dziecko, czy kalif Omar przychylający się do tej argumentacji, czy sędziowie muzułmańscy ją uznający, czy kobiety w Maroku czy Algierii tłumaczące przed swoimi rodzinami czy mężami w ten sposób to, że urodziły to dziecko no, w trochę nieodpowiednim momencie, no czy właśnie ta prawniczka Aminy Lawal z Nigerii, tak naprawdę wszyscy aktorzy korzystający czy wykorzystujący tą koncepcję hibernacji płodu chronią kobiety przed zarzutami cudzołóstwa, chronią kobiety przed bardzo poważnymi konsekwencjami takich zarzutów, ale też zapewniają ich dzieciom możliwość uzyskania pełni praw społecznych poprzez uznanie ojcostwa i przynależność do rodziny. Nie sposób jest oczywiście stwierdzić, czy sędziowie uznający takie wytłumaczenie kierują się wiarą w to, że taka hibernacja jest możliwa, czy to wiarą wynikającą z religii, czy wierzeń ludowych, czy kierują się pragmatyzmem umożliwionym przez właśnie odpowiednie interpretacje i opinie prawne wydawane przez wieki, dające pewną podkładkę właśnie do takiego no, w zasadzie wybiegu prawnego w sądzie. Na pewno na przykład prawniczka Aminy nie wierzyła w ten argument podnoszony w sądzie, natomiast zastosowała po prostu to, że istnieje taka możliwość w przepisach prawa muzułmańskiego szkoły malikickiej i może ją zastosować na korzyść swojej klientki. Natomiast cała złożoność tego zjawiska pokazuje znów zróżnicowanie świata muzułmańskiego, no i to znowu chciałam pokazać. Także pomiędzy lokalnymi wierzeniami ludowymi, wierzeniami religijnymi we wszechmoc Boga, opiniami, doktrynami w prawie muzułmańskim i różnicami między nimi, no i pomiędzy wiedzą naukową, szacunkiem dla wiedzy naukowej w islamie, pomiędzy wprowadzaniem przepisów prawa przez państwo, kryje się naprawdę, ale to ogromny świat rzeczywistości przeżywanych przez ludzi. No i właśnie pojawiają się przeróżne zjawiska, które mogą mieć w ogóle zupełnie inne pochodzenie. Tutaj ta wiara w hibernację płodu została obudowana i wbudowana w religię, a przez to w prawo religijne, a przez to i w prawo państwowe niektórych państw, które bardziej lub mniej próbuje te same kwestie znowu regulować albo w jakiś sposób ograniczać, jednocześnie trochę lawirując, czy to pomiędzy nauką, czy kwestiami w ogóle wiary świeckiej, a kwestiami wiary religijnej. No i w całym tym miszmaszu istnieje świat przeżywany przez lokalnych muzułmanów i niemuzułmanów, którzy odnajdują się w tym gąszczu różnych przekonań, wiar, wierzeń. I w każdym miejscu na świecie i w każdym miejscu świata muzułmańskiego znajdują się właśnie takie lokalne wierzenia i przesądy, które są bardzo partykularne dla danego miejsca, dla danej społeczności, ale też mogą się rozszerzać, tak jak wiara w uśpiony płód w zasadzie rozszerzyła się z Afryki Północnej, z Magrebu, gdzie tradycyjnie prawdopodobnie najbardziej była rozszerzona, na inne państwa Afryki, jak Nigeria, gdzie również przyjęto właśnie doktrynę szkoły malikickiej jako tą dominującą. No i to tyle na dzisiaj, moi drodzy. Jeśli interesuje Was ten wątek kultury, magii ludowej, wiary, emocji i kwestii uśpionego, zahibernowanego płodu, to polecam Wam film L'Enfant Endormi Jasmin Kassari, osadzony w Maroku. Na Vimeo można znaleźć też wykład prawniczki broniącej Aminy Lawal, wygłoszony na Harvardzie. Te linki wrzucę też jak zwykle na stronę www.reorient.pl i pojawią się na Facebooku Reorient. Jeśli podoba się Wam ten podcast, to mam tym razem jedną trochę inną prośbę, czyli zostawcie komentarz albo ocencie ten podcast w aplikacji, której używacie, albo na Spreakerze, czyli platformie, której używam do wrzucania tego podcastu, czy na Facebooku. Każda gwiazdka i każda uwaga zostaną przeze mnie bardzo docenione i też jestem otwarta na wszelkie uwagi, jak podcast może zostać poprawiony albo co chcecie usłyszeć w nim dalej. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.